Łódź się budziła. Pierwszy wrzaskliwy świt fabryczny rozdarł ciszę wczesnego poranku, a za nim we wszystkich stronach miasta zaczęły się zrywać coraz zgiełkliwiej inne i darły się chrapliwymi, niesfornymi głosami, niby chór potwornych kogutów, piejących metalowymi gardzielami hasło do pracy. Olbrzymie fabryki, których długie, czarne cielska i wysmukłe szyje, kominy majaczyły w nocy, w mgle i w deszczu, budziły się zwolna. Buchały płomieniami ognisk, oddychały kłębami dymów. Zaczynały żyć i poruszać się w ciemnościach, jakie jeszcze zalegały ziemię.
I teraz chyba powinnam tak zgodnie ze sztuką lektorską dodać, czytał Maciej Jabłoński. I prawie wszystko jasne. Maćku, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam państwa. Witam cię, Moniko.
Lektor, trener emisji Głosu, dziennikarz sportowy, prezenter telewizyjny. Żeby wszystko stało się jasne, to taki mały upominek dla słuchaczy Radia Łódź. Upominek i wyzwanie. To było wyzwanie dla ciebie?
Zadałaś bardzo kłopotliwe pytanie, bo gdybym odpowiedział nie, to okazałbym się bufonem i osobą bez szacunku dla literatury pięknej. Więc odpowiem, że nie powinno to być jakimś wielkim wyzwaniem, ale na pewno takie fragmenty czyta się z ogromną atencją, żeby tego nie zepsuć po prostu. Zepsuć można książkę napisaną w 2 dni i wydaną na papierze gazetowym, jakich wiele jest w koszach z tanią książką, prawda? Ale nie tego typu dzieła. Natomiast mam nadzieję, że po pierwsze nie przeszkadzało państwu mruczenie, bo ja mam moją kocicę na kolanach, a zawsze jak coś czytam, czy to do mikrofonu, czy komuś coś tłumaczę i czytam, to ona wskakuje. Zupełnie jakby rozumiała, chciała słuchać, tylko że zaczyna mruczeć. Więc mam nadzieję, że nie przeszkadzała. A po drugie, czy to była uczta, to ja nie wiem.
Dzień głośnego czytania. To jest wyjątkowe święto. Właściwie powinniśmy zacząć już od tych czasów naszego dzieciństwa, ponieważ to jest chyba taki pierwszy kontakt z tym głośnym czytaniem. Wtedy nie my, ale ktoś nam czytał. Ty masz takie wspomnienia z dzieciństwa, kiedy słuchałeś, wsłuchiwałeś się w takie opowieści książkowe?
Tak, ja miałem dużo szczęścia, dlatego że po pierwsze czytali mi rodzice, ale po drugie jak przestali czytać, to mój tata kupował mi bardzo dużo płyt z różnymi bajkami, fragmentami książek albo specjalnie napisanymi takimi przedstawieniami na poły literackimi, na poły muzycznymi, które wykonywali fantastyczni aktorzy. I tam była naprawdę plejada gwiazd. Tam grali Igor Śmiałowski, Teresa Lipowska, tam grali bracia Damięccy. To były, dzisiaj byśmy powiedzieli, wykony. Więc takim żargonowym określeniem to były naprawdę wykony. I ja zauważyłem, będąc lektorem, ale też jeszcze zanim zostałem lektorem, będąc prezenterem, czy też prowadząc jakieś studia sportowe, że ja jestem właściwie takim zlepkiem fraz tych właśnie mistrzów. Coś, co wiesz, coś, co usłyszałem, co zostało w dziecięcej głowie, wbiło się w takie core memory i jest już ze mną.
To tak jest. Ja muszę przyznać się do tego, że przywołałeś również moje wspomnienia, ponieważ nie dość, że słuchaliśmy, jak się okazuje, tych samych bajek. Nie wiem, czy tak jest u ciebie, ale ja do tej pory potrafię odtwarzać fragmenty, czyli snuj się, snuj bajeczko. A było tak, niedaleczko, właśnie tutaj nad rzeczką, mieszkała wdowa z córeczką. I tutaj Barbara Kraftówna, która śpiewała pod tam nie mruczek, nie burek, nie jesz.
Czerwony kapturek, tak, tak, tak. Ale słuchaj, ja pójdę dalej. Nie pamiętam właśnie bajki, ale, to znaczy tytułu, ale bohater podsłuchał, jak szpiedzy z obcego kraju, który chciał kraj bohatera najechać, spiskują w ten sposób. On to powtórzył potem. Kalakata kimuru idą filonga koloata kuru. A drugi mówi, fuluki mikrokru pinkolo loku kumilitari. Słuchaj, no absurd. Stworzony po prostu przez autora tej bajki język, który nie istnieje, a ja to zapamiętałem, mimo że to nie ma żadnego sensu. Także tak, jesteśmy na remis. Tadek Niadek albo wyzwanie lektorskie. Już na patelni skwierczy tłuszcz. Pluszcz się krasnalu w tłuszczu, pluszcz, la, 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 prawda? Pluszcz się krasnalu w tłuszczu pluszcz. Jest to jakieś wyzwanie dykcyjne.
Jest to wyzwanie dykcyjne. Ja doskonale pamiętam ten fragment, o którym ty wspomniałeś. To jest bajka pod tytułem Tomcio Paluch.
Tak, to jest Tomcio Paluch, jak najbardziej.
Wracamy do tych historii z czasów dzieciństwa. Namawiamy do tego, żeby czytać. To jest w ogóle taka bardzo ciekawa sprawa, dlatego że to czytanie dla dzieci trochę różni się od takiego czytania dla dorosłych. Powiedzmy sobie szczerze, dlatego że dzieci mają nieco inne wymagania. I to było słychać między innymi w tych bajkach muzycznych, o których mówiliśmy przed chwilą, dlatego, że tam są potrzebne jeszcze tak zwane dodatkowe emocje. A jak to jest z tym czytaniem u dorosłych?
I to jest fascynujące, bo od razu słychać, czy ktoś ma dzieci, czy nie. Ponieważ ci, którzy mają dzieci, bez względu na warsztat, wkładają w czytanie bajki tyle emocji, dają z siebie maksymalnie to, co mogą z siebie dać głosowo, próbują naśladować postacie, wymyślając, prawda, dubbingując niemalże. Jest to czasami lepsze, czasami gorsze, ale jest to szczere i przekaz jest bezpośredni. A potem ci sami dorośli próbują czytać fragment dorosłej prozy i sylabizują. I nagle się okazuje, że to jest niesamowite, że oni niby umieją czytać na głos, a jednak nie do końca. Literatura, ta dorosła beletrystyka, jednak bardzo się różni. Trzeba znowu zaczynać od podstaw, czyli wracać niemalże do tego momentu, kiedy skończyliśmy czytać na głos, a większość z nas skończyła czytać na głos, jak się domyślam, w klasach 1-3. To się okazuje, że takie płynne czytanie jest bardzo, bardzo trudne i trzeba przede wszystkim wrócić do takiego czytania na głos. 5 minut dziennie, biorąc książkę z półki, nawet taką, którą bardzo lubimy, a nawet lepiej zaczynać od takiej, którą lubimy, bo robimy to z większą chęcią. I chodzi o to, żeby sobie dwie strony, jeżeli to jest jakiś w miarę format duży, a jeżeli mały, to 3-4, no tak, żeby to zajęło 5 minut, czytać na głos, chodzić po pokoju, gestykulować, bo za gestem również idzie głos, no i wyrabiać w sobie to czytanie i umiejętność tego płynnego radzenia sobie z różnymi trudnymi zbitkami, z zaskakującymi wyrazami, których nie używamy na co dzień i tak dalej. A jak potem przychodzi to płynne czytanie, no to dopiero można się zabrać za interpretację i próbę przenoszenia takiego bezpośredniego przekazu, bo dobrze zrobiony audiobook różni się tym od złego, że dobry jest opowiedziany, a zły jest przeczytany właśnie.
Poruszyliśmy już tutaj też temat czytania dla kogoś, także, ale my czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo w takim naszym życiu zawodowym przydaje się to głośne czytanie, ponieważ my zaczynamy zupełnie inaczej brzmieć.
Oczywiście, że tak, bo nagle się okazuje, że do takiego zwykłego omówienia wystarczył nam oddech, jakim się posługujemy na co dzień, natomiast potem, kiedy próbujemy powiedzieć coś oficjalnie, kiedy mamy coś na kształt wystąpienia publicznego, jeszcze dochodzi stres mniejszy bądź większy, to się okazuje, że brakuje nam właśnie powietrza, że gorączkowo dobieramy, wdech jest... prawda, histeryczny, że nie wiemy w ogóle, jak ciało się powinno zachowywać. Ono nie dostaje właściwych sygnałów i też przestaje nam pomagać. Natomiast w głośnym czytaniu to się wszystko zaczyna uspokajać. Faza wydechowa się naturalnie, spokojnie wydłuża. Oczywiście samo czytanie nie wystarczy, potrzebny jest też trening oddechu, ale to zostawmy, odłóżmy to. Na razie chodzi nam tylko o to, żeby swobodnie w takiej amatorskiej formie sobie radzić, prawda? I to głośne czytanie, praca odpowiednia właśnie fałdami głosowymi, próba interpretacji, czytanie takie od mezzoforte do forte powoduje, że jak robimy to coraz lepiej i coraz luźniej, to się nam bardzo, ale to bardzo przydaje w życiu. I zawodowym, i prywatnym. Ale tak zostając przy zawodowym, to ma same plusy, bo doskonale wiemy, drodzy Państwo, że jeżeli ktoś mówi ładnie i ładnie brzmi, to się go chętniej słucha już od początku, że on już z góry dostaje jakiś kredyt zaufania. A jak ktoś ma jakąś taką porwaną frazę, nie może zebrać myśli, ma podniesiony głos, bo jest zdenerwowany, mówi piskliwiej i wyżej niż wydawałoby się, że powinien mówić, no to zaczynamy się zastanawiać, co z tym człowiekiem jest nie tak. I skupiamy się nie na tym, co mówi, czyli na merytoryce, ale na tym, jak mówi. A tak nie powinno być.